Cezary Łosiczka, program Owczarek, studio goście, profesor Tadeusz Bartoś, teolog, filozof, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Giszczora w Pułtusku. Profesor Bartoś jest dyrektorem programowym Warszawskiego Studium Filozofii i Teologii.
Dzień dobry.
Studio także Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Dzisiaj jakieś takie tematy boskie i kościelne nam się zebrały, ale zupełnie przypadkowo. Zapewniam Państwa, że to nie było planowane, ale kilka dni temu Boże Ciało. Ci z Państwa, którzy byli, to byli. Ci, którzy nie byli, nie byli, ale byli tacy, którzy tego dnia poszli do kościoła i wsłuchiwali się w słowa homilii. I postanowiłem, żebyśmy porozmawiali o dwóch homiliach, które były tego dnia głoszone, wypowiedziane, padły z ust dostojników kościelnych. Pierwszym z nich jest arcybiskup Michalik, a drugim z nich jest papież Franciszek. Spróbujemy porównać, zastanowić się, jak biskup Rzymu komunikują się z wiernymi i niewiernymi, co też jest ważne. Profesor Tadeusz Bartoś, jak pan profesor...
Pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to jest pytanie o, że tak powiem, to porównanie tych dwóch kaznodziejów. Mianowicie biskup Michalik już zwrócił uwagę na to, że wykorzystuje się nowego papieża do ataku na Kościół. I boję się, że właśnie tutaj zamysł prowadzącego jest tego typu, żebyśmy przy pomocy Franciszka...
Dokonali zamachu na Kościół?
Na Michalika przynajmniej.
Że tak powiem, odnieśli się krytycznie do biskupa Michalika.
Ale zaraz mogę ja coś powiedzieć.
Bardzo proszę.
To jest taki sarkazm.
Bo to jest krótka, tylko chodzi o to, że ustawienie samo w sobie, zresztą nie wiem, czy to nie jest rozmyślne w Kościele katolickim, czy my tutaj, czy to jest tylko w tym programie zestawione. W psychologii jest taki konstrukt, dobry policjant i zły policjant. Dobry policjant to w trakcie przesłuchania najpierw wchodzi zły policjant, który krzyczy, wrzeszczy, stresuje tego człowieka, on jest bardzo, bardzo zdenerwowany, a potem wchodzi dobry policjant, który głaszcze, który mówi, że częstuje czasami papierosem, który mówi, że w razie czego to on uratuje przed tym złym policjantem i w trakcie przesłuchania więzień miękki. I ja powiedziałbym, że tutaj zachowanie tych niektórych, jak sobie popatrzymy, naszych hierarchów, czy ogólnie jakby kościoła teraz, coraz bardziej dąży ku temu. Kiedyś to był stary zamysł, nie wiem, car był dobry, urzędnicy źli, tak samo teraz. Biskupi mogą być źli, papież jest dobry.
No tak, ale rozumiem, że jeżeli chodzi o cara albo grę dobry, zły policjant, chodzi o wydobycie zeznań.
Tak, ale tutaj chodzi w jakiś sposób o zdobycie tego rządu dusz. Chodzi o to, że głównym jednak tym medium, który niesie przesłanie, jest papież. Papież teraz aktualnie jest raczej pozytywnie postrzegany przez media. I biskupi, którzy mogą jednak i najczęściej niosą rzeczywiste przesłanie Kościoła.
To trudne zadanie dla biskupów. Tak, rozumiem, grać rolę złego policjanta, żeby na tym tle każdy papież wyglądał jak dobry policjant.
Trochę się to złożyło przypadkowo.
Tadeusz Bartoś.
Jeśli używamy już tych porównań, mogło się zupełnie spokojnie zdarzyć, że także papież byłby złym policjantem.
A bywał poprzednio.
Więc mamy sytuację tego rodzaju, że jeśli porównać te dwa dyskursy i jakby uciec przed tą pułapką biczowania jednego przy pomocy drugim, no to widzimy w kazaniu papieża to, co on zawsze mówi, mianowicie zwraca uwagę na tych, że są biedni, że są ubodzy, każe wyjść poza własny schemat myślenia, poza własne zachowania. To jest w tym kontekście, którym to możemy przeczytać, no to jest wyraźne. To są ci księża, ci jezuici, którzy pracują w tych fawelach, z nimi mieszkają, z tymi ludźmi. No właśnie to jest to wariactwo. Inni powiedzą, no gdyby tak to przeczytać, no to jest właśnie ten bicz na polskich biskupów, jeśli ktoś chce być złośliwy oczywiście, bo oni nie tego wariactwa się raczej nie podejmą, żeby, no właśnie jak Franciszek, nie zmieniać butów, jeździć tramwajem do pracy, no i posyłać księży do pracy w tych najbiedniejszych dzielnicach. To jest raczej tradycyjnie w tym konserwatywnym kościele polskim źle widziane. To są właśnie ci lewicujący księża, księża robotnicy i tak dalej, jak to było w historii kościoła francuskiego. Biskup Michalik przychodzi do własnych tematów stałych, mianowicie ataku
i ty się
na,
robicie klasie.
Ataku krytyki współczesnej kultury, w której mamy eugenikę, eksperymenty in vitro. Używa języka takiego właściwie, takiej terminologii, frazeologii, atmosfery, która przypomina właśnie, no nie wiem, działanie lekarzy nazistowskich w obozach. I to właśnie porównywane jest do, więc to jest obraźliwe, porównywane do, to jest stały jego wątek, ten obraźliwy. Równocześnie, mimo to Benedykt
Franciszek.
Michalik, kardynał, biskup, arcybiskup Michalik, no wzywa do tego, że jest zbyt duży język agresji i na tymczasem on go sam trochę używa, no, jakby pozbawiając wartości te działania in vitro. No, całość jest osadzona, jeśli chodzi o system wartości biskupa Michalika, na takim przekonaniu, że wartości są niezmienne, głosi je Kościół katolicki. W tym sensie jest to mentalność antydemokratyczna, ponieważ w systemie demokracji, inaczej niż mówił Jan Paweł II, wartości się negocjuje. Wartości są do ustalenia w procesie dyskursu. To jest normalna rzecz w demokracji, bo się głosuje nad wartościami, bo się decyduje o tym, co jest wartością, czy nie. I to się głosuje większościowo. To jest bardzo sympatyczne zresztą, bo to znaczy tylko tyle, że jesteśmy skromni i nie mówimy, że to tylko nasze zdanie. To znaczy, zdanie partnera nie jest od razu sprowadzone, odmienne niż nasze, od razu sprowadzone do nicości, do pozbawienia wartości, i ten, który wygłasza to zdanie, na przykład za in vitro, jest człowiekiem niemoralnym, którego możemy emocjonalnie kojarzyć z praktykami nazistowskich bandytów.
Tomasz Wysokowski.
No, ja bym powiedział, że z mojego punktu widzenia, czyli takiego psychologicznego, to jednak cała homilia biskupa, arcybiskupa Michalika jest o wiele fajniejsza, o wiele ciekawsza do analizy. Dlaczego? Dlatego, że u papieża mamy bardzo dużo różnego rodzaju metafor. Mamy różnego rodzaju zdania, które są zdaniami nieweryfikowalnymi, błądzą sobie gdzieś daleko. Oczywiście są zdania, że należy wychodzić do biednych. Są różnego rodzaju przypowieści typu biblijne, opowieści o tym, jak mogło wyglądać dzielenie chleba. Natomiast z grubsza, tam w tej homilii, nie ma bezpośrednich odniesień. To znaczy, kościół Franciszka jest kościołem szlachetnym, ale kościołem, który pozostaje w chmurze. I teraz arcybiskup Michalik daje...
Nowe technologie
próbują. Tak, natomiast arcybiskup Michalik ściąga ten kościół na ziemię i mówi nam, co z tych pięknych rzeczy, które mówi Franciszek, wynikają dla nas. A wynikają dla nas to, że Polska dla Polaków, to, że chcemy prawa do polskiej ziemi dla Polaków tu urodzonych i tu żyjących, nie zamykając się na inne narody, to jest totalitaryzm.
Tak mówił Jezus. Tak.
Widzę, że patrzy tak, emocjonalnie tak. W to.
Później mamy oczywiście to, no, co jeszcze wynika. To, że nie wolno, to, że mówimy, że mamy przebaczać nieprzyjaciołom, to jest dla nich totalitaryzm. No ja jako żywo nie rozumiem tego zdania, bo to akurat Kościół w Polsce wiele rzeczy stosuje, ale jedną z ostatnich rzeczy jest nadstawianie policzka, jak do tej pory zauważyłem. Jak popatrzymy sobie na wiele takich tutaj zdań, to przecież tak naprawdę w całym tym przekazie arcybiskupa Michalika jest głównie budowanie tak zwanych podziałów. To znaczy, jesteśmy my i oni. Jesteśmy my, którzy bronimy dzieci nienarodzonych, no, przed czymś bronią, mimo że te dzieci jeszcze się nie narodziły. Przed czym? Przed tym, że ktoś chce, jak to tutaj było, pływają te biedne dzieci w płynnym azocie i przez to dzieje im się krzywda. To jest bardzo, bardzo wizualne. Metafory Michalika, moim zdaniem, są znacznie mocniejsze od metafor papieża, bo tam metafory papieża, to wiadomo, trzeba być miłym, dzielić się chlebem i tak dalej, a tutaj są dzieci nienarodzone pływające w ciekłym azocie. To jest mocna metafora, która od razu rzuca, ja sobie to zwizualizowałem od razu, jak czytałem. Natomiast...
To wrócimy do tych dzieci pływających w azocie, bo mnie też to zaciekawiło, jak Tomasz Wysokowski sobie to zwizualizował. Owczarek. Cezary Łasiczka, program Owczarek, w studio Tomasz Wysokowski oraz profesor Tadeusz Bartoś. Analizujemy homilię arcybiskupa Michalika i homilię papieża Franciszka. 30 maja obydwie homilie zostały wygłoszone w porze ciało. A propos nienarodzonych dzieci pływających w azocie, znalazłem taką wypowiedź przewodniczącego Rady Federacji Walentina Matwijenko, który mówi tak. Polska stworzyła bariery polityczne przed rosyjskimi firmami zainteresowanymi zakupem zakładów azotowych w Tarnowie.
No właśnie, bo to przynajmniej rozumiem, że nie będą to polskie dzieci nienarodzone pływające w rosyjskim azocie, bo to już byłoby przy tym Polska dla Polaków, to przynajmniej azot powinien być polski, powiedziałbym tak, ale myślę, że to już trochę za daleko lecimy.
Natomiast... Jak pan sobie wyobrażał, bo to mnie ciekawi, te dzieci pływające w azocie, nienarodzone.
No ja sobie wyobraziłem takie kijanki, no bo przecież to, wiadomo, że to dziecko nie ma ogonka, ale akurat na świeżo czytałem artykuł o kijankach, więc no, jakoś miałem reminiscencję. Natomiast mi się jeszcze podobało to, bo w jakim kontekście ten azot wystąpił. Otóż biskup Michalik był w stanie połączyć swój sprzeciw zarówno wobec in vitro, jak i wobec związków partnerskich, bo zobaczmy, dziecko ma prawo do ojca i matki. Tysiące dzieci znajduje się w płynnym azocie i nie wiadomo, co chce z tym zrobić. No i co w takim razie? Zobaczmy, że jednocześnie nie tylko te dzieci nie mają ojca i matki, ale pływają sobie w tym azocie. To znaczy, że tutaj mamy jakby sprzeciw ogólny wobec całej naszej cywilizacji, która promuje jednocześnie in vitro, a z drugiej strony właśnie
azot
też się promuje, ale z drugiej strony właśnie promuje na przykład różnego rodzaju alternatywne związki, czy też promuje. Chce je zalegalizować, natomiast jak pamiętamy, co ciekawe, w całym tym dyskursie kościelnym zawsze próba zalegalizowania czegoś, co się Kościołowi nie podoba, od razu jest określana jako promocja tego.
PR.
No jak PR. Mnie to dziwi, bo tak jakby rodzina w Polsce potrzebowała promocji, jak się mówi często w dyskursie, że coś nie promuje rodziny. Rodzinę każdy widzi od początku swojego właściwie istnienia, czy też prawie każdy, więc pytanie, czy trzeba coś takiego promować? Równie dobrze można promować piasek.
Albo azot.
Właśnie. Albo azot.
Profesor Tadeusz Bartoś.
Gdy przyglądamy się takiej stronie technicznej kaznodziejstwa, jeśli chodzi o użycie środków retorycznych, to niewątpliwie kazanie pod tym względem biskupa Michalika jest dobrze skonstruowane, ponieważ ono, tutaj tak jak pan mówił, ono w odpowiednim momencie, w pewnym rytmie zwraca się do spraw konkretnych. Więc to jest kazanie, które odnosi się do ludzkich doświadczeń. Prawdopodobnie było w Lublinie wygłoszone, w związku z tym wstępny zapowiedź, czy pierwsza uwaga biskupa Michalika, że w Lublinie wiele kamienic już zostało odnowionych, ale przecież nie wszystkie, więc trzeba się cieszyć z piękna, które już jest, ale to przecież nie wszystko. To są takie zwroty retoryczne, które oddziałują właśnie, znaczy ściągają abstrakcję. Kazanie jest bardzo sprofilowane, ono jest bardzo dobrze adresowane do odbiorcy. To jest także, jakby to powiedzieć, znajomość odbiorcy. Tutaj jest widoczna. Jest przywołany jakiś lokalny kandydat na świętego. Jest cytowany wywiad z Robertem Tekieli, nazwanym człowiekiem wybitnym w tygodniku Do Rzeczy. Więc jakby tutaj się bardzo dobrze wyraźnie lokalizuje.
Też budowa takiego kontekstu, gdzie są rzeczy warte zaufania, do których warto sięgnąć.
Zajrzeć, więc tutaj pomimo tego, że zresztą słusznie wspominając różnego rodzaju organizacje kościelne, akcję katolicką na Katechumenat, bardzo wyraźnie biskup Michalik mówi, że to nie mają być organizacje polityczne, jednak no, sam się dosyć dobrze lokalizuje politycznie, chwaląc Roberta Tekielego, a nie wiem, nie Tadeusza Mazowieckiego, czy też inne wypowiedzi. No i ta wypowiedź Tekielego, która dotyczy rozmowy Tekielego z jakąś osobą, której biskup nie podaje nazwiska, ale każdy mówi, może se sprawdzić, sięgnijcie do tygodnika, do rzeczy. Więc to jest takie
reklama.
Tworzenie ciemnej atmosfery wobec tego właśnie człowieka. To są wszystko chwyty retoryczne. Zresztą dobrze stosowane, bo wiadomo, to jest sztuka pewna, perswazyjna. Czy w stronę dobrego, czy złego. Technika jest jakby rzeczą z warsztatem. No i ten właśnie podejrzany człowiek mówił Tekielemu w 1987 roku, że dziś wielkim, największym problemem nie jest już upadający komunizm, ale przyszły nadchodzący totalitaryzm Kościoła. Że trzeba bać się Kościoła, a nie komunizmu. No i to jest jakby bez komentarza potraktowane, że właściwie jest rzeczą oczywistą, że Kościoła nie należy się bać. Tymczasem my dziś...
Boimy się.
My dziś. Znaczy, co pewne grupy społeczne mogą się bać Kościoła, ponieważ mamy konkretnych. Mm-hmm. Niech użyję takich retorycznych też zwrotów. Mamy konkretnych ludzi. Panią Zosię i pana Tadeusza, czy pana Wojtka. Oni nie mogą mieć dzieci. Mają 27 lat, są nieszczęśliwi. Tak się złożyło ich w życiu, że oni jakby postawili na rodzinę. W tym sensie, że w ich osobistej hierarchii wartości rodzina, dzieci jest czymś ważnym. I oni mają prawo się bać Kościoła. Bo dzisiaj jeszcze mogą mieć zabieg in vitro. Ale być może za miesiąc, za 3 miesiące, za 5 roku.
Po wyborach?
Po wyborach. I prezydent może podpisze, prezydent Komorowski, ustawę zakazującą in vitro. Więc mają się czego bać. Więc tą retorykę rzeczy oczywistych jakby no, zwrócono do odbiorcy, któremu nie potrzeba argumentów, bo on się już z tym zgodzi. Tutaj możemy sobie wychwycić.
Znaczy, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że cała retoryka Kościoła jest taka, jakby na przykład partia nazistowska głosiła w Niemczech, to bardzo źle być Żydem, to my zabijemy wszystkich Żydów, żeby nikt nie musiał być Żydem. Na tej zasadzie właśnie Kościół katolicki przecież całą swoją retorykę buduje wokół in vitro. To bardzo źle być dzieckiem z probówki, to Pan Bóg tego nie pochwala, więc nie dopuśćmy do powstania żadnego dziecka z probówki. Oczywiście wtedy, i zresztą były już na świecie takie wypadki, gdzie dziecko z probówki urodzone, czy też już wtedy, już teraz osoba nastoletnia, stawało przed biskupem i prosili tego biskupa o komentarz. I oczywiście w tym momencie biskup nie mógł wprost powiedzieć: dziecko chciałbym, żebyś zginęło, nigdy się nie narodziło i tak dalej. Natomiast realnie, kiedy Kościół głosi właśnie całą swoją nagonkę na in vitro, to sprowadza się do tego. My nie chcemy, żeby powstawały takie dzieci, co w samej swojej istocie nie różni się bardzo od tego, co głosiła swego czasu no, partia nazistowska w Niemczech. Oczywiście wobec innej grupy.
Nie można spokojnie, przecież to woła pomstę do nieba, że rosną dzisiaj dziesiątki, setki, tysiące zamrożonych istnień ludzkich.
Właśnie,
ludzi ale teraz... w azocie płynnym i nie wiadomo, co z tym zrobić. I to rośnie, i to jest eksperyment, który woła o pomstę do nieba.
Właśnie. I teraz z czym my mamy do czynienia? Z jakimiś mutantami, które nagle trzeba, do których istnienia nie należy dopuszczać? Przecież na zdrowy rozum. Jeżeli będziemy chemicznie analizować tych ludzi, to są tacy sami ludzie, jak, nie wiem, no, sam Kościół to głosi. Natomiast tutaj...
Ale to już nie ci w azocie.
Tak, tak właśnie. Ale teraz... Tak. No to teraz pytanie, skąd nagonka Kościoła na te biedne embriony, biedne oczywiście tutaj w przenośni, które w tym azocie sobie pływają. Może kiedyś będą dziećmi, może nie będą. Natomiast jeżeli nie będą, to i tak z punktu widzenia Kościoła nic to nie zmienia.
Tutaj w tej wypowiedzi...
Profesor Tadeusz Bartoś.
Widać też pewien kunszt retoryczny biskupa Michalika, który można ująć w 2 punktach. Po pierwsze, jedną z ważnych zasad takiej propagandy, czy też perswazji społecznej jest powtarzanie ciągle tego samego, żeby to się utrwaliło. Druga zasada propagandy, czy w ogóle retoryki, to jest panowanie nad językiem. My zmieniamy postrzeganie rzeczywistości, zmieniając słowa, zmieniając język. I tutaj w tej, jakby to powiedzieć, w tej retoryce kościelnej zasadniczo zmienia się język, mówiąc o zarodku.
Jako dziecku nie nawet.
Jako o dziecku i o człowieku. Tymczasem to jest zarodek ludzki, nie jest to człowiek w pełni rozwinięty. Więc właściwie walka polega na tym. Zwolennicy in vitro powinni sobie uświadomić, żeby w dyskursie publicznym używać adekwatnych sformułowań w ich opinii, mianowicie mówić o zarodkach ludzkich, a nie o człowieku. I ta walka na język, no jesteśmy na scenie, jesteśmy świadkami taki właśnie, jesteśmy widownią patrzącą na scenę, w której ta walka na język się toczy.
A czy arcybiskup Michalik jednak nie przyznaje się do pewnej porażki? Mam taki fragment, żebyśmy wspólnie patrzyli, jak wygląda nasze życie, żebyśmy popatrzyli wspólnie na rzeczywistość, w której żyjemy, na kryzys rodziny. Trzeba wołać, trzeba martwić się tym, że to kolejne dziecko nie przychodzi na świat w naszej rodzinie, że wymiera Polska. Trzeba martwić się, że rozpadają się małżeństwa i to w wielkiej liczbie. To dowód, że nie mają wzorców od nas, dorosłych ludzi, nie mają wzorców wierności, przezwyciężania trudności w małżeństwie i my musimy im to dać. I damy, jeśli sami nauczymy się przezwyciężać.
Tak, tak. Ale to
czy to nie jest przyznanie się do jednak porażki? No bo jesteśmy...
To jest akurat ciekawy wątek.
Ileś lat po...
Bo wśród krytycznych różnych tutaj uwag pod względem... Nie mówimy nic o papieżu, trochę mnie to niepokoi.
Wrócimy do papieża po informacjach.
Wśród tych krytycznych, ten akurat, jakby go wyjąć z całego kontekstu, ten akurat fragment, on ma swoje, że tak powiem, z mojego punktu widzenia rzeczywiste postawy, ponieważ rzeczywiście jest tak, że w Polsce jest dużo rozwodów. Gdybyśmy spytali się ludzi wierzących, niewierzących, ale ogólnie tak patrzących zdrowo, trzeźwo na to, no to lepiej, żeby tych rozwodów nie było. Skąd się biorą rozwody? No, cóż, przyczyny są bardzo różne, ale funkcja wzorców społecznych, o której tu pan psycholog społeczny powie, funkcja wzorców społecznych to nie jest rzecz banalna.
Ale ja tylko chciałem powiedzieć...
Więc tutaj jest pewien zespół argumentów, który jest ważny. No nie wiem, jak biskup Michalik, żebyś sobie na koniec zażartować, będzie te wzorce trwałości małżeństwa sam proponował. Mówi w pierwszej osobie liczbie mnogiej. Więc no tutaj w tym sensie wzywa raczej wierzących, żeby się nie rozwodzili i byli w tym samym przykładem. No też to jest taka, to jest rzecz słuszna, ale być może z punktu widzenia rzeczywistego rozwiązania tego problemu, ona jest nieadekwatna, bo trzeba by poszukać rzeczywistych przyczyn nietrwałości związków, trzeba by określić, co to znaczy. Jakieś, bo wiadomo, że małżeństwa się rozpadają, ale w którym momencie socjologicznie jest to katastrofa społeczna, a w którym jest to naturalny margines?
Ale tutaj akurat psychologia już dawno pewne rzeczy wyjaśniła. Zresztą jest jeszcze, żeby już tylko wspomnieć, polskie publikacje, chyba Bogdan Wojciszkę pisał jedną książkę już o psychologii miłości jeszcze w latach 90., ale chodzi o to, że od tego czasu psychologia rozszerzyła pewne rzeczy, a z grubsza wiadomo. Miłość nie jest stanem, który się raz popada i potem się jest przez następne 80 lat, tylko jest stanem hormonalnym mózgu, który po jakimś czasie no, człowiekowi powszednieje. I teraz chodzi o to, że z dzisiejszego punktu widzenia nauki praktycznie każdy związek po jakimś czasie ma niebezpieczeństwo przejścia w związek martwy i wtedy jasne jest, że paradoksalnie lepiej jest dla tych osób, jeżeli się rozejdą i znajdą sobie nowe osoby do życia, niż jak będą męczyć siebie, swoje dzieci, swoich bliskich, swoją relację, która będzie już tylko konfliktowa. Więc teraz tak naprawdę problem dzisiejszego świata jest to, żeby związki po pierwsze były tworzone, a po drugie, żeby były satysfakcjonujące, a nie żeby trwać w nich za wszelką cenę, bo arcybiskup Michalik i papież tak każą. Bo teraz kwestia jest tego, czy nie dopuszczać do rozwodu za wszelką cenę. To nie jest żadne wyjście, bo w tym momencie będziemy mieli mnóstwo innych frustracji społecznych, pewnie nawet łącznie z zabójstwem małżonków po jakimś czasie, jeżeli zakażemy totalnie rozwodów, dlatego że...
Rodzinie też jest wielkim problemem w Polsce.
Tak. Będąc adwokatem diabła, że biskup Michalik tego nie proponuje.
Nie ma dziś w nauce
Kościoła zakazu państwowego, póki co rozwodów, a mogłaby być.
Ale
ogranicza się w argumentacji, tylko znaczy to nie jest, to jest kazanie, które podejmuje około 7 tematów, więc to jest bardzo krótko. Ogranicza się wyłącznie do tak zwanych wzorców społecznych. Wiadomo, że to jest rzecz tak skomplikowana, że właściwie ten poruszenie tego problemu w odbiorze, gdy się wczujemy w słuchacza takiej wypowiedzi, no to niewiele z tego wynika dla nas, bo tu nie ma pogłębionej analizy.
Dla mnie wynika schizofrenia całej nauki Kościoła, nie tylko oczywiście do tej arcybiskupa Michalika. Mamy przynajmniej dwa różne sprzeczne sygnały w całym tym. Po pierwsze, mamy sygnał budujcie związki, czy też rzeczy związki te, a po drugie, zaraz potem, ale dziecko powinno mieć matkę i ojca domyślnie,
nie,
a tak na
ale tutaj nie ma schizofrenii, tylko jest postrzeganie związków według
pewnego
modelu.
Tak, ale tylko heteroseksualne. Ale z punktu widzenia mnóstwa odbiorców to już jest bardzo duże ograniczenie. To znaczy teraz tak jakby arcybiskup mówił, budujcie związki, ale tylko w obrębie jednej rasy.
No tak, ale Kościół nie stara się przypodobać wszystkim, tylko mówi, my mamy pewien przekaz, który wierzymy, bo on został nam dany przez osobę, która zna dobro i zło. I my wierzymy, że wszyscy powinni pozostawać w takich związkach, wyznawać, czy mieć taką moralność.
Kościół mówi tak, wszyscy, nawet bez względu na orientację seksualną, powinni tworzyć związki heteroseksualne i bez względu na to, czy są płodni, czy bezpłodni, powinni płodzić dzieci bez pośrednictwa in vitro.
Dziecko jest darem od Boga.
No dobrze,
także,
no, ale
jeżeli
teraz,
jest
ale jak ktoś uzna, że tego Boga nie ma i że już nic od niego nie dostanie, to i tak Kościół mu zakaże in vitro.
No ale są przecież są jeszcze inne państwa niedaleko, można się przenieść. Owczarek. Cezar Łasiczka, program Owczarek, studio profesor Tadeusz Bartoś, Tomasz Pysakowski. Porównujemy Bożocielną, czy z okazji święta Bożego Ciała wygłoszone homilie arcybiskupa Michalika i papieża Franciszka. Właśnie pytałem wam przed informacjami, czy ta diagnoza sytuacji społecznej w Polsce nie jest pewnego rodzaju przyznaniem się do porażki. Bo z jednej strony mamy, jak rozumiem, taką sytuację, która jest sytuacją, która należy zmienić bez względu na to, czy jesteśmy osobą religijną, wierzącą, czy niewierzącą. Tak? No bo, jak wspominał profesor Bartoś, kryzys rodziny, wysoka liczba rozwodów, brak zaufania, zanika kultura relacji międzyludzkich, tak jak mówi arcybiskup Michalik, to jest pewna diagnoza, która nie jest, znaczy, ona może być postrzegana negatywnie bez względu na religijne poglądy, czy światopogląd, czy brak wiary, tak? A więc mówimy, jest źle. Coś trzeba z tym zrobić. No ale w państwie, które wydało papieża Polaka, czy powinno było do tego dojść?
To takie
ogólne...
Znaczy, problem z kaznodziejstwem jest taki, że popada w ogólniki, w ogólności. Ono wtedy się łowy i nudne robi. Biskup Michalik odwołuje się do bardzo konkretnych sytuacji, ale wydaje się, że niektóre rzeczy można by potraktować jeszcze bardziej konkretnie i praktycznie. Mianowicie, gdy już mówimy o tych rozwodach, gdyby biskup Michalik podał, że w Polsce tyle i tyle procent mamy rozwodów, gdyby podał konkretnie, że są sytuacje, w których rozwody są uzasadnione, ponieważ jest przemoc, ale są takie, że gdyby zastanowił się, gdzieś przeczytał, jakie są przyczyny w Polsce rozwodu, jakie są skutki tego i tak dalej, wtedy mielibyśmy rozmowę człowieka, po pierwsze, kompetentnego, zaangażowanego, gdyby konkretnie podał, jakie są sytuacje, ale to wynika z wiedzy, jakie są sytuacje klasyczne, które prowadzą do rozwodów, jak można temu zapobiegać, w sensie edukacyjnym, bo przecież tutaj o to chodzi. Natomiast jeśli uciekamy się do ogólników, im bardziej większy to jest ogólnik, tym bardziej ma to, taka wymowa tej wypowiedzi ma charakter ogólnego zrzędzenia i narzekania, czyli atmosfera jest źle, a później, jeśli się szuka winnych, to jeszcze szczucia na tych, którzy tutaj są za winni, więc mamy cywilizację, kulturę złą, cywilizację śmierci, tutaj w tej retoryce się to nie pojawia, więc to jest dosyć pod tym względem zrównoważony tekst. Im większy ogólnik, tym bardziej jest to propagandowe, ideologiczne, tym bardziej ono szuka mitycznych wrogów, jakichś tajemniczych sił złych, które destruują sytuację, w której my jesteśmy i my, taka jakby to powiedzieć, mała trzutka, ta reszta, próbujemy ocalić, zachować to prawdziwe źródło prawdy przeciwko całemu światu.
Tak,
to są niebezpieczne iluzje.
Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że jednak mówimy nie o wykładzie akademickim, tylko o kazaniu. To znaczy kazanie było do jakiejś
ale
tam
to nie ma problemu. Kazanie naprawdę może być konkretne.
Ja rozumiem.
Im bardziej będziemy mówić o pani Krysi i pani Zosi, dlaczego się rozwiedli, tym lepiej. A jeden dobry przykład jest, jeśli jest standardowy i wynika z wiedzy. To znaczy, trzeba mieć dużą wiedzę, żeby powiedzieć w sposób prosty, a im mniejsza wiedza, tym bardziej to jest akademickie.
Nie. Ja rozumiem, że tutaj nawet przykłady anegdotyczne już pewne rzeczy by wzmocniły tutaj pewien przekaz. To ja się zgadzam, że tutaj zabrakło takich przykładów. Natomiast ja powiedziałbym, że mimo wszystko jednak to jest tekst propagandowy. No bo teraz każde kazanie jest właśnie takim tekstem propagandowym.
A uważa pan, że to jest złe wygłaszanie tekstów propagandowych?
Nie, jest to coś moralnie
niegodnego?
Nie, no arcybiskupom za to płacą. No
to jest na przykład grecka retoryka polega na przekonywaniu. Nie róbmy z całego świata wariactwa.
Nie, ale ja nie neguję tego, że niech sobie arcybiskup za to płacą.
Przemówienia prezydentów, przemówienia parlamentarne, jeśli są dobrze skonstruowane, można je nazwać propagandą, albo po prostu retoryką, czyli sztuką przekonywania. I ta sztuka jest lepsza lub nie. Są tam zagrania, czy też metody nieuczciwe, tak zwana erystyka. Tutaj można by poszukać też zwrotów erystycznych w tym kazaniu. Ale odrzucanie całej kultury europejskiej, która polega na perswazji, przekonywaniu, a później jeszcze niestety także zbrojne ramię, jeśli się nie da przekonać, to nie jest profesor Bartoś używa erystyki, żeby przekonać Tomasza
Wysokowskiego, który teraz użyje erystyki, żeby się obronić.
Jaki to był chwyt erystyczny, proszę mi podać po łacinie.
Poniżej pasa.
Tak, ale zaraz powiem. Moim zdaniem ten tekst arcybiskupa Michalika w ogóle nie jest perswazyjny. Właśnie on nie jest retoryczny. To znaczy możemy powiedzieć, perswazja to jest wtedy, kiedy przemawiam do kogoś, żeby go przekonać. On nie przekonuje. On mówi do przekonanych. On mówi do przekonanych. To znaczy, powiedziałbym, że nie wiem, bo sam na przykład prywatnie zajmuję się szkoleniami ze sprzedaży, więc wtedy szkolę, jak wchodzić, jak przekonywać tych nieprzekonanych. I na pewno nie podawałbym im takich przykładów, jakie stosuje arcybiskup Michalik.
Ja myślę,
Michalik,
że płynny azot działa na każdego.
Zarysowuje się między nami zasadnicza i gruntowna niezgoda, ponieważ uważam, że to kazanie pod względem merytorycznym jest dobrze skonstruowane, jest kazaniem człowieka bardzo inteligentnego, który rozumie i wie, co robi, do kogo się zwraca. Jest to kazanie skuteczne, nie jest to sprzedaż towaru, ale umacnianie ludzi w ich przekonaniach, czyli tak zwane umacnianie w wierze, jest podstawową funkcją kazania. Co ono dostarcza? Po pierwsze, ono ewokuje, przypomina ważne tematy. To trzeba przypominać już. Musi być w głowie. Po drugie, to kazanie stara się dostarczać argumentów, lepiej lub gorzej. Czyli to są argumenty retoryczne albo erystyczne, ale przecież to na tym polega, ten typ. Przecież ja tego nie chwalę, tylko nie chwalę tego światopoglądu, ale skuteczność tych zabiegów jest naprawdę znacząca. Biskupa Michalika można o różne rzeczy, że tak powiem, nie tyle oskarżać, tylko z nim się nie zgadzać, ale nie można innej rzeczy powiedzieć, że on jest nieskuteczny retorycznie. On jest człowiekiem, który co drugi dzień pojawia się w mediach. To nie jest przypadkowe. To nie jest człowiek, który nie wie, co mówi. On wie, co mówi i jest nagłaśniany, ponieważ on osiąga skutek w postaci rozpowszechniania jego poglądów. Ale cóż można więcej chcieć?
Czyli można się nie zgadzać z poglądami, ale
może ja powiem tak.
Proszę bardzo,
nie każda reklama, czy nie każde pojawienie się w mediach jest zawsze skuteczne, czy powiedzielibyśmy fortunne. Weźmy sobie na przykład wypowiedź Stefana Niesiołowskiego o Szczawiu, która do dzisiaj gdzieś na Twitterze sobie funkcjonuje, czy o której przez miesiąc huczały media. Czy była to wypowiedź fortunna? No nijak. Czy Niesiołowski osiągnął to, co chciał osiągnąć retorycznie, bo to była wypowiedź retoryczna.
Czy Niesiołowski jest człowiekiem, który cokolwiek chce osiągnąć, czyli tylko mówiąc stawia sobie cele retoryczne? Nie,
moim zdaniem on wypowiadając się zakładał sobie pewien cel. Chciał pokazać na przykładzie, że w Polsce w tym momencie nie ma głodu. W sumie na pewnym poziomie miał rację, natomiast dobrał taki przykład, że do dzisiaj się z tego śmiejemy. Więc powiedziałbym, że nie każda wypowiedź, która w zamierzeniu może być retoryczna, jest wypowiedzią dobrą, osiągającą skutek przekonania. Bo może ci, co słuchają...
Jaki pan postawi skutek wypowiedzi? Jaki skutek miał być wypowiedzi Niesiołowskiego? Bo tutaj różne skutki zostały osiągnięte.
Tylko
może jest skutek, który jest niechciany.
Tak, ale chodzi o to, że Niesiołowski moim zdaniem
do polityka być postacią, którą się słucha, którą się komentuje, nawet z której się śmiejemy, To być może jest skutek bardzo ważny. To jest, jeśli rozumiem dobrze, to na przykład polityka Palitykota polega na tym, on wprost o tym mówi.
Tak, byle gadali.
Nie. No. Natomiast mam wrażenie,
że... To jest jakaś strategia polityczna.
Nie, ja się absolutnie nie zgodzę. Dla polityka skutek to taki, który na przykład przybliża polityka do pewnych celów, które sobie ten polityk zakłada. To znaczy, jeżeli na przykład będę się przez miesiąc śmiał z tego polityka, no mam takiego polityka, o którym przez wiele dziesięcioleci już w Polsce dużo się mówi, Janusz Korwin-Mikke, i do któremu być może, ale dopiero być może teraz w tych wyborach przełoży się to na jaki taki wynik wyborczy.
Na jakiej podstawie pan zostawmy?
Czy to jest polityk
skuteczny? Musimy zostawić tego Niesiołowskiego. Po prostu my nie wiemy, nie znamy celu, który zakłada sobie Niesiołowski. W związku z tym nie wiemy, czy on je osiąga, czy nie, bo cele mogą być różne.
Nie możemy tego zmierzyć.
Nie, bo my po prostu nie wiemy tego. Niesiołowski nie jest premierem, więc ma inne cele. Niesiołowski jest takim politykiem emerytowanym trochę, już nie pójdzie w stanowiska rządowe, więc on nie ma celu być ministrem. Jest raczej takim supporterem, wspieraczem
swojej
partii, z której jest wierny, więc on ma inny zestaw celów i on nie osiąga pewnych celów, ośmieszając się, nie będzie ministrem, ale on nie chciał być nigdy prawdopodobnie ministrem, bo on już jest na takiej emeryturze politycznej. Więc to jest bardziej złożone.
Ale może
wróćmy do Franciszka.
Mi tylko chodziło o to, że nie zawsze...
Wróćmy do Franciszka.
Że nie zawsze przekazy, które wysyłamy z siebie, ten Niesiołowski był przykładem, może lepszym, może gorszym, natomiast nie zawsze przekazy, które wysyłamy z siebie w celach perswazyjnych, są perswazyjne. I to było moje zastrzeżenie.
No dobrze. Na
przykład papież jest bardzo perswazyjny.
No właśnie, jakie cele, jakie narzędzia, tak. Jaki skutek może, czy osiąga papież Franciszek?
Ale ja bym powiedział inaczej. Papież jest perswazyjny na troszeczkę innym poziomie. My tak sobie czytałem to, co tutaj, zapis tego kazania i powiem szczerze, że on nie powala na nogi. Natomiast jak papież mówi, jak papież się komunikuje, to jest bardzo fajne. To się bardzo fajnie ogląda, gdyż papież Franciszek na przykład tym różni się od Benedykta, że ma świetną umowę ciała, jest człowiekiem energicznym, jest człowiekiem mówiącym szybko, jest człowiekiem łapiącym kontakt z odbiorcą.
Latynoskie gorąco kontra niemiecki chłód.
To jest bardzo, powiedzielibyśmy, że nie, jakby jeżeli chodzi o na przykład Jana Pawła II, to już było ciężko powiedzieć, bo on przez swoje ostatnie lata pontyfikatu był tak naprawdę pogrążony w chorobie, więc pewne jego rzeczy z mową ciała, nie mógł już tego użyć. Natomiast teraz jak sobie przeciwstawimy dwóch ostatnich papieży, no to w tym momencie widzimy dramatyczną różnicę w przekazie, różnicę w tym, jaki komunikat się wysyła. Kiedy ludzie słuchają na przykład hierarchy, to powiedzmy sobie szczerze, i to było też moje zastrzeżenie, tutaj miałbym do tego, co mówi Michalik, ludzie naprawdę nie koncentrują się bardzo na tym, co jest tak naprawdę powiedziane. Te embriony mogą sobie pływać w płynnym azocie, a one mogą sobie pływać, nie wiem, w maślance i w sumie jasne jest, że to nie ma wielkiego sensu. Chodzi o emocje, które się wyrazi. Kiedy później mamy, to jest eksperyment, który woła o pomstę do nieba, to ta pomsta do nieba jest tutaj najważniejsza. To ona niesie emocje. I teraz, kiedy analizujemy homilię, to pamiętajmy, że w homiliach to te emocje niosą pewnie 80% treści odbioru. I teraz, jak popatrzymy sobie na Franciszka, to te emocje przede wszystkim grają u niego dobrą rolę. On tworzy pozytywne emocje. On wysyła w świat, jak to się mówi tak ładnie, pozytywne wibracje.
Wibracje. Drek zapuści.
A Michalik, no niestety, jednak całe to jego kazanie nawet w zapisie wibruje negatywnie, a co dopiero, kiedy byłoby wygłoszone.
Profesor Tadeusz Bartoś.
No tak, to jest inny przekaz, inny jest odbiorca. Te negatywne, w sensie takie emocje, które mają ostrzec, postawić słuchaczy w stanie czujności, gotowości, bo jest wiele zagrożeń, to jest cel, który biskup Michalik osiąga prawdopodobnie. No, papież ma troszeczkę inny cel. Jeśli chodzi o jego taką retoryczność, czyli o to, o sposób... On powtarza cały czas ten temat. To jest jeden z wątków. On chce mówić wyłącznie i mówi praktycznie wyłącznie o ubogich, że trzeba wyjść. On to mówi bardziej dosadnie, tutaj mówi bardziej ogólnie. To jest kazanie stonowane, ale w tych kazaniach porannych, nieprzygotowanych mówi właśnie o księżach, którzy... dosyć mocno dużo krytykuje księży. Mówił o ósmym sakramencie, komora celna, to handlowanie sakramentami. Więc to wszystko, jeśli znamy, to w tym jego tekście tutaj bardziej ogólnym i przygotowanym możemy dostrzec. Trzeba czytać tekst w pewnym kontekście Ameryki Południowej i tego, że jego jezuici pracują właśnie w tych fawelach i że o to mu chodzi. Jeśli on będzie mówił o solidarności, to no niestety dla nas mamy inny zestaw skojarzeń z polską solidarnością, zresztą dwuznacznych. Natomiast Ameryce Południowej solidarność, słowo nielubiane przez ducha tego świata, jeśli to mówi papież Franciszek, to mu chodzi o pewne formy kapitalizmu. Kapitalizmu, który jest, i taki jest duch Ameryki Południowej, który jest egoistyczny, który jest drapieżczy, który jest łupieżczy, bo to są doświadczenia Ameryki Południowej. I trzeba solidarności, trzeba innego systemu społecznego. Jego przesłanie jest tego rodzaju. Być może no, w tym kazaniu on tego nie rozwinął, ale być może znaczy analiza, że tak powiem, ideowa tego do nas tutaj prowadzi. Oczywiście mamy też tutaj wątki teologiczne. To jest tekst o Eucharystii, o komunii, więc mamy poruszenie współczesnej teologii, przedstawienie współczesnej teologii mówiącej o tym, że komunia to nie jest rzecz indywidualna, tylko wspólnotowa, więc jest bardzo wiele też elementów takiej współczesnej teologii katolickiej.
Bardzo dziękuję. Tomasz Wysakowski, psycholog społeczny, profesor Tadeusz Bartoś, filozof, teolog, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Giesztora w Tusku.